Nietypowe zaginięcie 57-letniego Polaka, Zygmunta Adamskiego, zaskoczyło całą społeczność małej angielskiej wsi. Śledczy badający tę historię zgodnie stwierdzili, że była to najdziwniejsza sprawa, z jaką przyszło im się mierzyć w całej karierze. Co stało się w 1980 roku na Wyspach Brytyjskich? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam.
Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.
Ucieczki i wyjazdy Polaków do Wielkiej Brytanii, Francji albo Szwajcarii w czasie II wojny światowej i tuż po niej zdarzały się niezwykle często. Przedostawali się oni na zachód różnymi drogami, lądowymi albo morskimi. Według danych, gdy wojna dobiegła końca, poza terytorium naszego kraju przebywało około 2,5 miliona polskich obywateli. Niemal pół miliona z nich nie wróciło do kraju. Spora część Polaków osiedliła się na stałe w Anglii. Franciszek Adamski w opracowaniu Emigracja Polska w Wielkiej Brytanii, wydanym w 1976 roku, pisał:
Niektórzy obliczają liczbę Polaków w Wielkiej Brytanii na początku lat 60. na około 150 tysięcy. Wydaje się, że biorąc pod uwagę różnice urodzeń i zgonów w następnym po tych obliczeniach dziesięcioleciu, można szacować dzisiejszą emigrację polską w Wielkiej Brytanii na około 120 tysięcy osób.
Najliczniejsza grupa Polaków zamieszkiwała stolicę, a więc Londyn. Ale zasiedlili oni także inne miasta oraz ich okolice – Manchester, Birmingham i Leeds. W niedalekiej odległości od tej ostatniej, we wsi Tingley, osiedlili się również Zygmunt i Leokadia Adamscy. W źródłach nie ma zbyt wielu informacji dotyczących życia Adamskich przed wojną. Wiadomo jedynie, że Zygmunt urodził się w 1923 roku na terytorium Polski. Krótko po zakończeniu wojny przyjechał do Wielkiej Brytanii. Miał wówczas niewiele ponad 20 lat. Jak wielu Polaków, szukał tutaj lepszego życia. W 1951 roku poznał Leokadię, nazywaną zdrobniale Lottie. Po kilku latach para wzięła ślub. W 1960 roku przeprowadzili się do wsi Tingley. Zygmunt pracował jako górnik w kopalni węgla kamiennego Lofthouse, znajdującej się nieopodal miejscowości Wakefield, jakieś 8 km od miejsca zamieszkania małżeństwa. Adamscy uchodzili za bardzo przyjazną parę. Dogadywali się z większością osób sąsiedztwa. Wiedli spokojne i normalne życie, aż do momentu, gdy Lottie zachorowała. Zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Choroba pogłębiała się. W końcu kobieta musiała poruszać się na wózku inwalidzkim. Była zdana na pomoc innych osób, głównie swojego męża. To właśnie wtedy Zygmunt zaczął starać się o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Chciał opiekować się żoną, ale całodniowa praca nie pozwalała mu na to. W międzyczasie także i on podupadł na zdrowiu. Rozwinęła się u niego choroba płuc, wywołana pyłem węglowym. Schorzenie utrudniało mu oddychanie i pracę, dlatego tym bardziej zależało mu na przejściu na wcześniejszą emeryturę. Jego starania trwały wiele miesięcy. Nadszedł 7 czerwca 1980 roku. Tego miesiąca Adamscy mieli udać się na ślub córki chrzestnej Zygmunta. Małżeństwo było podekscytowane na myśl o tym wydarzeniu. Długo się do niego szykowali. Mężczyzna, poproszony przez chrześnicę, miał nawet wygłosić przemówienie z okazji tego wyjątkowego dnia. Przygotowania pary trwały do samego końca. Ostatnie zakupy Adamski postanowił zrobić w piątek, 6 czerwca. Z samego rana wraz z kuzynem albo kuzynką, w źródłach pojawiają się różne informacje na ten temat, pojechał do centrum Wakefield, miasta oddalonego o 8 km od jego domu, Rodzina z Polski odwiedziła Adamskich właśnie ze względu na sobotni ślub. Po powrocie z zakupów wszyscy usiedli do wspólnego obiadu. Około godziny 15:30 Zygmunt poinformował rodzinę, że idzie na pobliski targ, by zrobić zakupy na kolejny dzień. Z wieszaka zabrał kurtkę i wyszedł z domu. Pod okryciem wierzchnim miał pasiastą marynarkę i sportową koszulę. Na jego ręku wisiał zegarek, a w kieszeni, jak zawsze, prawo jazdy oraz jakieś 20 funtów w gotówce. Po wyjściu z domu Adamski na ulicy spotkał jeszcze sąsiada, z którym wymienił kilka zdań, a potem ruszył w stronę sklepu. Godziny mijały, nadszedł wieczór. Bliscy Zygmunta zaczęli się niepokoić. Dlaczego jeszcze nie wrócił do domu, skoro poszedł tylko do pobliskiego sklepu? Może zagadał się z kimś po drodze? Rodzina nie chciała dłużej czekać. Uznali, że trzeba powiadomić policję. Choć nie chcieli mówić o tym głośno, obawiali się, że mogło stać się coś złego. Lotti zadzwoniła na komisariat w Wakefield i złożyła zawiadomienie o zniknięciu męża. Policjanci przyjęli zgłoszenie. Szybko rozpoczęli poszukiwania 57-latka. Sprawdzono wszystkie miejsca, w które mógłby się udać. Przepytano sąsiadów i ewentualnych świadków. W lokalnej prasie pojawiła się informacja o poszukiwaniach, ale po Zygmuncie nie było żadnego śladu. Po prostu jakby zapadł się pod ziemię. Do przełomu w sprawie doszło 5 dni później. W środę 11 czerwca 1980 roku na policję zadzwonił Trevor Parker. Mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, że na składzie węgla w mieście Todmorden, który prowadził jego ojciec, znalazł ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Tak Parker opisał to tragiczne znalezisko.
Ciało po prostu tam leżało. Nie wiedziałem początkowo, czy ten człowiek żyje, czy nie. Przestraszyłem się okropnie i zadzwoniłem po policję i ambulans. Nie chciałem być tam sam. Widok ciała sprawiał, że dziwnie się czułem.
Wśród policjantów, którzy ruszyli pod wskazany adres, znalazł się m.in. Alan Godfrey. Zwłoki zostały znalezione w centrum dystrybucji węgla na obrzeżach Todmorden. Zakład położony był niedaleko lokalnej stacji kolejowej, na końcu jednokierunkowej drogi. Bez samochodu dotarcie w to miejsce stanowiło spore wyzwanie. Policjanci pojawili się na miejscu po godzinie 16. Od kilku godzin padał deszcz. Ciało leżało na 3-metrowej hałdzie węgla. Z dołu funkcjonariusze nie dostrzegli zbyt wielu szczegółów. Musieli wspiąć się na górę, aby zobaczyć więcej. Martwy mężczyzna leżał na plecach, z szeroko otwartymi oczami. Ubrany był w marynarkę i spodnie, ale nie miał koszuli. Dolna część garderoby była rozpięta w pasie, ale buty zawiązane. Nie znaleziono przy nim płaszcza, żadnych dokumentów ani portfela. Mimo że ciało leżało na składzie węgla, to ubranie było czyste. To wydawało się szczególnie zaskakujące, bo wokół było pełno czarnego surowca, a do tego od wielu godzin padał deszcz. Parker, który natknął się na zwłoki, powiedział funkcjonariuszom, że gdy był w tym miejscu chwilę po godzinie 8 rano, to ciało jeszcze tam nie leżało. Znalazł je dopiero po powrocie na składowisko, w okolicach godziny 15. Przez cały ten czas brama wjazdowa pozostawała otwarta, dlatego niewykluczone, że ktoś dostał się na teren zakładu. Jeśli mężczyzna leżał tam przez kilka godzin, to dlaczego nikt wcześniej go nie zauważył, zastanawiali się policjanci. Hałda węgla była na tyle wysoka, że z przejeżdżających obok pociągów było ją widać niemal w całości. Zwłoki mogli dostrzec też pasażerowie stojący na peronie. Nikt jednak nie zgłosił niczego niepokojącego. Z uwagi na brak dokumentów, nie od razu udało się ustalić, kim jest ofiara. Dopiero po kilku godzinach odkryto, że to zaginiony 5 dni wcześniej Zygmunt Adamski. W wywiadzie dla BBC policjant Alan Godfrey tak opisał moment odkrycia zwłok.
Coś mnie uderzyło w jego wyglądzie. Widziałem w życiu sporo trupów, ale coś w jego oczach sprawiało, że po plecach przeszedł mi dreszcz. Słyszeliście powiedzenie, że był śmiertelnie przerażony? Taki właśnie był wyraz jego twarzy. Zauważyłem, że miał obcięte włosy na czubku głowy, a na ranie karku rozsmarowana była dziwna, żółto-zielona substancja.
Zdaniem policjanta, mężczyzna wyglądał, jakby ktoś ubrał go w pośpiechu, już po śmierci. Dostrzegł też, że z tyłu głowy i na szyi denata znajdowały się dziwne ślady po oparzeniu. Oględziny samego składu węgla nie przyniosły wielu tropów. Znaleziono jedynie ślady, które według właściciela nie należały do żadnego z jego pojazdów. Policjanci przez chwilę brali pod uwagę wersję, w której zwłoki mężczyzny trafiły w to miejsce na ciężarówce transportującej surowiec. Ale po rozmowie z właścicielem okazało się, że to niemożliwe, bo przez ostatnie dni nie mieli żadnej nowej dostawy. Po oględzinach ciało Adamskiego przewieziono do pobliskiej kostnicy, aby zbadał je lekarz. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono sekcję. Patolog stwierdził, że zgon nastąpił w dniu odkrycia ciała, pomiędzy 11 a 13. Zanim je ujawniono, przeleżało na dworze co najmniej 2,5 godziny. Zwłoki nie nosiły śladów żadnych poważnych obrażeń zewnętrznych, które mogłyby spowodować śmierć. Z tyłu głowy, na szyi i na ramionach lekarz znalazł dziwnie wyglądające poparzenia, pokryte nieznaną substancją. Z badania wynikało, że powstały one jakieś 2 dni przed śmiercią. Z kolei na udzie widniały lekkie otarcia. Skaleczenia znajdowały się też na obu dłoniach i kolanach. Co zaskakujące, choć Adamski zaginął 5 dni wcześniej, to jego zarost był zaledwie jednodniowy. Po przeprowadzeniu sekcji lekarz jako przyczynę śmierci podał zawał serca. Mogły go wywołać choroba tego narządu, na którą cierpiała ofiara, nadmierny wysiłek, strach albo silny stres. Choć podejrzewano, że ślady na szyi są efektem kontaktu z silnie żrącą substancją, to nie udało się tego potwierdzić ze 100% pewnością. Podobnie jak nie udało się ustalić, czym była lepka maś, którą została pokryta szyja. Od momentu odkrycia ciała policjanci zadawali sobie jedno kluczowe pytanie. Co stało się z Zygmuntem Adamskim po tym, jak wyszedł z domu do sklepu? Zaczęli od sprawdzania okolicznych szpitali, ale w ciągu ostatnich dni mężczyzna nie trafił do żadnej z placówek. Przepytano świadków, sąsiadów. Nie przyniosło to jednak wyczekiwanych odpowiedzi. Brano pod uwagę różne hipotezy. Może ktoś porwał 57-latka, więził przez kilka dni, torturował, a na koniec zabił i porzucił zwłoki na składzie węgla. Ale kto mógł to zrobić i dlaczego? Adamscy uchodzili za kochające się i spokojne małżeństwo. Podejrzewano też, że Zygmunta zamordowało KGB, czyli służba specjalna ZSRR, stale szukająca wrogów Związku Radzieckiego. Ale i ta teoria nie znalazła potwierdzenia. Brak informacji o tym, co działo się z Adamskim przez 5 dni, dziwne oparzenia i jeszcze dziwniejsza lepka substancja na szyi sprawiły, że pojawiła się kolejna hipoteza. Zdaniem niektórych, mężczyzna mógł zostać porwany przez kosmitów. Ten wątek opisała prasa, która od początku śledziła sprawę nietypowej śmierci Polaka. Sunday Mirror pisał:
chociaż nie przyznają się do tego publicznie, uważa się, że policja poważnie rozważa możliwość, że śmierć pana Adamskiego była w jakiś sposób powiązana z obserwacją UFO.
Tej tezie wiarygodności dodawały wydarzenia, do których doszło parę miesięcy po odkryciu zwłok 57-latka. Pod koniec listopada 1980 roku policjant Alan Godfrey, który jako pierwszy dotarł do składu węgla, gdy ujawniono ciało Adamskiego, był świadkiem dziwnego zdarzenia. Tego dnia na policję zadzwonili mieszkańcy Todmorden z informacją, że po ulicach samotnie błąka się stado krów. Na interwencję wysłano Alana. Gdy policjant dotarł we wskazane miejsce i zatrzymał samochód, dostrzegł coś w powietrzu. Jak mówił później, był to ogromny obiekt, którego górna część obracała się.
Unosił się jakieś 1,5 metra nad ziemią. Kształtem przypominał diament. Był szeroki na jakieś 6 metrów i wysoki na 4. Unosząc się, wirował w przeciwnym kierunku niż ruch wskazówek zegara. Był cichy, nie hałasował.
Przerażony policjant próbował połączyć się z komisariatem, by przekazać kolegom, co właśnie widzi. Ale nie działała ani krótkofalówka, którą miał w ręku, ani radio samochodowe. W kieszeni znalazł jedynie notes, dlatego postanowił naszkicować ten obiekt. Po kilkudziesięciu sekundach oślepiła go smuga jasnego światła. Zaraz potem latający statek zniknął. Ku swojemu zdziwieniu mężczyzna zorientował się, że nie stoi już obok swojego samochodu, ale kawałek dalej. Jak to się stało, nie miał pojęcia. Część źródeł podaje nieco inną wersję tych wydarzeń. Nocą 28 listopada 1980 roku Alan Godfrey był na patrolu. Nad ranem, jadąc Barnley Road na obrzeżach miasta Todmorden, zobaczył dziwny obiekt. Na początku myślał, że przewrócił się jakiś autobus, ale gdy podjechał bliżej, dotarło do niego, jak bardzo się mylił. To, co zobaczył, było okrągłe. Do tego unosiło się nad ziemią i obracało z taką prędkością, że trzęsły się okoliczne zarośla. Funkcjonariusz zatrzymał samochód, wyjął notes i zaczął szkicować. Był przekonany, że widzi właśnie UFO. Po chwili oślepiła go wiązka jasnego światła, a potem latający obiekt zniknął. Co dziwniejsze, po błysku Alan zorientował się, że nie stoi na poboczu, gdzie zatrzymał auto, ale wciąż prowadzi samochód. Przerażony zdecydował, że zawróci i sprawdzi tę część drogi, którą przed chwilą minął. Za sprawą padającego przez całą noc deszczu, trasa była pokryta wodą. W pewnym momencie policjant dostrzegł jeden suchy fragment asfaltu w kształcie okręgu, tak jakby coś leżało przez jakiś czas w tym miejscu. Chwilę przyglądał się nietypowej plamie, a potem ruszył w stronę komisariatu. Kiedy dotarł na miejsce, zorientował się, że jego zegarek pokazuje inną godzinę niż powinien. Gdzieś zniknęło mu 30 minut. Początkowo nie powiedział innym policjantom o tym, co widział. Wydawało mu się to tak nieprawdopodobne, że obawiał się wyśmiania. Wszystko się zmieniło, gdy jeszcze tego samego dnia na policję zadzwonił pewien mężczyzna. Informował, że rano, dokładnie w czasie, kiedy Alan wracał z patrolu, zobaczył w okolicach Barnley Road lśniący biały obiekt. Okazało się, że błyszczącą, niebiesko-białą łunę światła widzieli też policjanci patrolujący okolice. Te dwa zgłoszenia przekonały Godfreya, że czas podzielić się z innymi swoją obserwacją. Policjanci, słysząc jego historię, byli zaskoczeni. Opowieść podzieliła ich na dwie grupy. Pierwsza z nich wierzyła w te doniesienia. Przypuszczała nawet, że znikający czas może wskazywać na to, że Alan został porwany przez UFO. Ale wielu funkcjonariuszy nie dawało wiary w te rewelacje. Sprawa okazała się jednak na tyle szokująca, że przełożeni policjanta zgłosili ją do stowarzyszenia zajmującego się badaniem niezidentyfikowanych obiektów latających. Członkowie stowarzyszenia namówili Alana, aby poddał się hipnozie i opowiedział, czego doświadczył. Mieli nadzieję, że policjant przypomni sobie więcej szczegółów z tamtego dnia. Gdy Godfrey był w transie, powiedział specjaliście, że oprócz dziwnego obiektu widział też małe istoty, czarnego psa oraz wysokiego mężczyznę z brodą. Obce postacie miały przeprowadzać na nim jakieś badania medyczne. Nic więcej jednak nie pamiętał. Nie był w stanie powiedzieć, o jakich eksperymentach mowa, ani co działo się dalej. Członkowie stowarzyszenia przyjrzeli się też ubraniu Alana. Okazało się, że jeden z jego butów ma nieco naderwaną podeszwę. Wyglądała ona tak, jakby ktoś próbował podnieść mężczyznę, a on zaczepił o coś butem, uszkadzając go. Historia policjanta i jego rzekomego spotkania z UFO z miejsca stała się tematem numer jeden w Wielkiej Brytanii. Opisały ją wszystkie najważniejsze gazety. Wielu ludzi wierzyło, że Alan rzeczywiście został uprowadzony przez kosmitów, ale spora grupa mieszkańców podchodziła do tego sceptycznie. Przypadek Alana szybko stał się też jednym z argumentów w sprawie dziwnego zaginięcia i śmierci Zygmunta Adamskiego. Tym bardziej, że miejsce znalezienia zwłok 57-latka i droga, na której policjant miał spotkać UFO, znajdują się niedaleko siebie. Poza tym, w sprawie Polaka wciąż było wiele pytań, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Jego ciało odkryto 5 dni po zaginięciu. Nie wiadomo, co działo się z nim przez ten czas. Zdaniem zwolenników wersji o porwaniu przez UFO, mógł być wówczas więziony przez istoty pozaziemskie, które przeprowadzały na nim eksperymenty. Stąd dziwne ślady na głowie i szyi oraz lepka maź. Zastanawiające było też miejsce znalezienia ciała Adamskiego. Zwłoki odkryto na szczycie 3-metrowej hałdy węgla. Jak mężczyzna się tam dostał? Czy o własnych siłach wdrapał się na górę? Taką wersję zdawały się wykluczać jego ubrania, które były wyjątkowo czyste, jakby dopiero wyjęte z szafy, choć cały dzień padał ulewny deszcz. Wejście na górę bez zabrudzenia ich wydawało się wręcz niemożliwe. W tamtym czasie w okolicy składu przebywało wiele osób, ale nikt nie widział mężczyzny wspinającego się na górę węgla. Dlatego dla wielu prawdopodobne wydawało się, że ciało zostało zrzucone na hałdę przez UFO. Nietypowa wydawała się też godzina zaginięcia Polaka. Z domu wyszedł po godzinie 15, gdy było jeszcze jasno, a potem nagle zapadł się pod ziemię. Nikt nie widział, aby wsiadał do czyjegoś samochodu albo podróżował innym środkiem transportu. Nie było też żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić, że Zygmunt został przez kogoś siłą wciągnięty do auta. Po prostu nagle przepadł bez wieści. Ale policja starała się podchodzić do sprawy bardziej pragmatycznie. Podejrzewano, że Adamski został porwany przez kogoś z rodziny. Podobno przed zniknięciem Zygmunt pozostawał w konflikcie z kimś bliskim. Zdaniem policji w dzień zaginięcia mógł udać się na rozmowy do tej osoby i wtedy został porwany, a potem uwięziony. Przypuszczano, że podczas przetrzymywania podawano mu jedzenie, pozwalano na codzienną toaletę, w tym golenie. Nie brakowało jednak tortur, stąd rany na szyi. Według tej hipotezy, po kilku dniach Adamski podjął próbę ucieczki, podczas której dostał zawału serca i zmarł. Porywacz przerażony takim obrotem spraw zdecydował o pozbyciu się ciała, a na miejsce wybrał składowisko węgla. Dziwny sposób ubrania mężczyzny mógł wynikać z pośpiechu sprawcy, który chciał jak najszybciej przewieźć zwłoki w inne miejsce. Wywiadu w prasie udzielił koroner pracujący przy sprawie Adamskiego. Choć twierdził, że ta sprawa była największą zagadką, z jaką miał do czynienia przez całe życie, to nie wierzył w teorię dotyczącą UFO.
Po prostu nie udało się odpowiedzieć na pytanie, gdzie był przed śmiercią i co doprowadziło do jego zgonu.
To nie przekonało jednak opinii publicznej. W pewnym momencie zaczęto łączyć śmierć Polaka z jeszcze inną sprawą, z Arizony w USA. Otóż w listopadzie 75 roku, 5 lat przed zgonem Zygmunta, na terenie lasu niedaleko Phoenix, zaginął drwal Travis Walton. Mężczyzna miał wówczas 22 lata i wraz z kilkoma innymi osobami pracował przy usuwaniu zarośli w Parku Narodowym. W pewnym momencie jadąc samochodem po lesie, grupa mężczyzn dostrzegła w oddali dziwne światło. Nieco ich to zaniepokoiło, bo było już po zachodzie słońca, dlatego postanowili pojechać w tamtą stronę. Gdy znaleźli się bliżej, zobaczyli coś w rodzaju latającego spotka, unoszącego się nad ziemią. Drwal Walton wyszedł z samochodu i poszedł w jego stronę. To właśnie wtedy miał zostać wciągnięty na tajemniczy pokład. Jego rzekome zniknięcie widzieli koledzy. Grupa pracowników parku zgłosiła całą sprawę na policję. Rozpoczęto przeszukiwanie terenu. Użyto śmigłowców i psów tropiących, ale śladów po Travisie nie znaleziono. Policja przypuszczała, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął 22-latek, a jego koledzy postanowili zataić ten fakt, i wymyślili historię o porwaniu przez latający obiekt. Kolejne dni nie przynosiły żadnych nowych tropów. Minęło dokładnie 5 dni i 6 godzin od zaginięcia, gdy szwagier Travisa odebrał telefon. Jak się okazało, od zaginionego chłopaka, który przekonywał, że żyje. Rzeczywiście, gdy służby dotarły na miejsce wskazane przez rozmówcę, okazało się, że Drwal jest cały i zdrowy. Pytany, jak znalazł się przy drodze, odpowiadał, że został porwany przez niezidentyfikowany obiekt latający, a potem porzucony na poboczu. Travisa Waltona od razu zbadali lekarze. Fizycznie był w dobrym stanie, nie miał żadnych ran, oprócz małej, przypominającej ukłucie na łokciu. Zapytany o to, co działo się z nim przez kilka ostatnich dni, twierdził, że jedyne, co pamięta, to oślepiający promień światła i pomieszczenie wyglądające jak sala w szpitalu. Podobno spotkał tam trzy niskie istoty, a potem nagle ocknął się na poboczu drogi. Historia Travisa wzbudziła konsternację zarówno wśród policji, jak i Amerykanów, którzy z wypiekami na twarzy czytali prasowe doniesienia opisujące to wydarzenie. Podobnie jak w późniejszym przypadku angielskiego policjanta Alana Godfreya, część osób wierzyła w porwanie przez UFO, a część podchodziła do tych rewelacji bardzo sceptycznie. Pewna amerykańska psycholog pokusiła się nawet o stwierdzenie, że Walton upozorował swoje uprowadzenie. Miał się inspirować filmami i serialami emitowanymi w telewizji. Jej zdaniem historia 22-latka opierała się na informacjach, które pojawiły się wcześniej w mediach, więc chłopak mógł je wykorzystać, by stworzyć własną opowieść. Może po prostu chciał stać się celebrytą. Policja miała na to wydarzenie swoje własne wytłumaczenie. Uważano, że Travis mógł zostać potrącony przez samochód i zabrany do szpitala przez kierowcę. Tam lekarze zaopiekowali się chłopakiem, a następnie sprawca wypadku zawiózł go z powrotem na drogę i porzucił. Pojawiła się też wersja mówiąca o testach tajnej wojskowej maszyny, które miały być przeprowadzane na terenie Parku Narodowego, gdzie pracowała grupa Travisa. Może Drwal przypadkowo dowiedział się lub zobaczył zbyt dużo i z tego powodu zniknął. Waltona kilkukrotnie poddano badaniom na wariografię. Policja chciała sprawdzić, czy te testy przyniosą jakieś przełomowe informacje, ale każdy z nich dawał inny wynik. Trudno było jednoznacznie ustalić, czy chłopak kłamie. Sam zaginiony bardzo chętnie opowiadał swoją historię w mediach. Występował w programach telewizyjnych, udzielał wywiadów dla prasy. W 1978 roku, 3 lata po zaginięciu, napisał nawet książkę ze wspomnieniami, zatytułowaną The Walton Experience. Wiele lat później na jej podstawie nakręcono film pod polskim tytułem Uprowadzenie. Zaginięcie, a potem śmierć Zygmunta Adamskiego w czerwcu 1980 roku zbiegły się w czasie także z innymi dziwnymi wydarzeniami, do których doszło na terenie pewnej brytyjskiej bazy wojskowej, wykorzystywanej przez amerykańskie wojsko. Opowieści żołnierzy sprawiły, że coraz więcej osób zaczęło wierzyć w porwanie Polaka przez UFO. 26 grudnia 1980 roku, czyli pół roku po śmierci 57-latka z Polski, niedaleko bazy wojskowej Woodbridge, położonej na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii, dwóch żołnierzy dostrzegło dziwny obiekt oraz światła. Wartownicy John i Bud nietypowe zjawisko zobaczyli w okolicach lasu Rendlesham. Początkowo myśleli, że to jakaś katastrofa lotnicza albo spadająca gwiazda. Przebieg tej nocy opisał w artykule, co zobaczył podpułkownik Halt i jego żołnierze, Łukasz Michalik.
Zaalarmowane przez szeregowców dowództwo bazy niezwłocznie wysłało na miejsce domniemanej katastrofy 3-osobowy patrol. W lesie żołnierze dostrzegli światło, które ich zdaniem przypominało pożar. Jak wynika z raportu złożonego przez uczestniczącego w patrolu sierżanta, po przybyciu na miejsce okazało się, że źródłem światła jest nie samolot, jego wrak czy towarzyszący katastrofie pożar, ale obiekt nieznanego pochodzenia, którego powierzchnie pokrywały jakieś niezrozumiałe wzory.
Według doniesień obiekt na Leśnej Polanie kształtem przypominał piramidę, a rozmiarami czołg. Nie zdążyli mu się jednak przyjrzeć zbyt dokładnie, bo w pewnym momencie wzbił się w powietrze i odleciał. Gdy na miejsce dotarł patrol brytyjskiej policji, nic już nie zobaczył, oprócz świateł z pobliskiej latarni. Dzień później wysłano w to miejsce inną grupę. Żołnierze oraz policjanci znaleźli tam 3 trójkątne ślady, wgniecone w ziemi i połamane oraz nadpalone gałęzie. Liczniki Geigera wykazywały z kolei, że poziom radioaktywności jest wyższy od normy. Podjęto decyzję o sprawdzeniu całego lasu. Przeszukania trwały wiele godzin i brała w nich udział duża grupa żołnierzy, ale nic więcej nie znaleziono. Minęły 2 dni i sytuacja się powtórzyła. W tym samym miejscu co poprzednio, kilku żołnierzy na patrolu zobaczyło 3 jasne obiekty latające. Kształtem przypominały bumerang i wykonywały niepokojące manewry. Posłuszeństwa odmówiły żołnierzom wówczas latarki oraz krótkofalówki, ale zastępca dowódcy bazy, pułkownik Charles Halt, miał ze sobą magnetofon, który zarejestrował ich wizytę w lesie. Oto jeden z fragmentów nagrania.
Widzę to coś. Wróciło. Leci w tę stronę. Nie mam żadnych wątpliwości. Po prostu razi nas w oczy. Teraz leci ku nam. Widzimy teraz coś w rodzaju zbliżającej się do ziemi smugi światła. Jeden obiekt wciąż wisi nad bazą w Woodbridge i wysyła w jej stronę promienie.
Krótko po tych wydarzeniach Halt sporządził raport, w którym opisał, czego doświadczył wraz ze swoimi żołnierzami. Choć prasa donosiła o tej sprawie, to żadne oficjalne stanowisko wojska się nie pojawiło. Pułkownik otwarcie zaczął mówić o tym w mediach dopiero po latach, gdy odszedł na emeryturę. W 2010 roku wydał oświadczenie, w którym przekonywał, że to, co widział w lesie Rendlesham, było spotkanie z obiektem pozaziemskim. Przy okazji zarzucił Brytyjczykom i Amerykanom próbę zatuszowania tej sprawy. Oficjalnego śledztwa nigdy nie wszczęto, choć żołnierze zostali przesłuchani. Informacje o dziwnym obiekcie latającym znalazły się w notatniku jednego z nich. Inny miał opowiadać, że to, co widzieli, było wehikułem czasu. Kolejny przekonywał, że oprócz światła widział, jak z nieba spadają dziwne krople. Przez lata zastanawiano się, co tak naprawdę wydarzyło się w angielskim lesie. Prób wytłumaczenia było naprawdę wiele. Spekulowano, że żołnierze widzieli testy nieznanej broni, albo zostali uczestnikami eksperymentu, w którym sprawdzano, jak poradzą sobie w nietypowej sytuacji. Niektórzy przekonywali, że to po prostu przelot meteorytu, upadek satelity albo nietypowe zjawisko astronomiczne lub pogodowe. Nie brakuje jednak opinii, że wojskowi faktycznie przeżyli spotkanie z istotami pozaziemskimi. W prasie pojawiły się także doniesienia, że rzekome spotkanie z UFO w lesie Rendlesham zostało zmyślone. Mieli je wykreować 2 amerykańscy żołnierze, przebywający wówczas w bazie Woodbridge. Podobno znudzeni codziennymi obowiązkami postanowili zażartować w ten sposób. W 2003 roku jeden z żartowniciów miał się nawet do tego przyznać, ale jego zeznania utajniono. W tamtym czasie doszło także do innego, równie zaskakującego wydarzenia, które opisała prasa. Pewnego dnia piloci RAF-u, czyli Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, mieli przez kilkadziesiąt minut ścigać niezidentyfikowany obiekt latający. Ale i w tym przypadku oficjalnego śledztwa ani stanowiska brytyjskich władz nie było. Lata mijały, ale o sprawie rzekomych spotkań z UFO nie zapomniano. W 2008 roku raport na temat niezidentyfikowanych obiektów latających opublikowało Brytyjskie Archiwum Narodowe. Dokumenty pokazują, że w latach 1978-87 do władz zgłosiły się setki osób, które twierdziły, że widziały UFO. Doniesienia pochodziły m.in. z Londynu i z miejscowości w południowej części kraju. Każdemu takiemu zgłoszeniu przyglądało się brytyjskie Ministerstwo Obrony, ale najprawdopodobniej chodziło o sprawdzenie, czy dany przypadek ma jakiś związek ze szpiegostwem. Tak skomentowali to przedstawiciele resortu obrony Wielkiej Brytanii.
Na niebie można zaobserwować dziwne rzeczy. ale mają one racjonalne wytłumaczenie. W grę może wchodzić płonący w atmosferze kosmiczny złom, ale także niezwykłe formacje chmur czy balony meteorologiczne. Z pewnością nie ma dowodów na to, że na naszej planecie wylądowali kosmici.
Mimo takich zapewnień władz, w pamięci mieszkańców angielskiego Todmorden wciąż pozostaje zaginięcie oraz zagadkowa śmierć Polaka w czerwcu 80 roku. Były dziennikarz, który relacjonował tamte wydarzenia, powiedział po latach:
tajemnicze zniknięcie pana Adamskiego zawsze mnie niepokoiło i do dziś jest tematem rozmów z żytej społeczności Tingli.
W ciągu niemal 45 lat, które upłynęły od tych zdarzeń, miejscowa policja otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących nietypowych zjawisk. Niektórzy twierdzą nawet, że Todmorden jest miejscem, w którym najczęściej w całej Wielkiej Brytanii dochodzi do spotkań z UFO.
Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.